Dzisiaj pierwsza lekcja listu świętego Jakuba Apostoła. I jak to zwykle u nas bywa, najpierw zapoznamy się z treścią listu. Zobaczymy, o czym on jest. A potem będziemy analizować zagadnienia tego listu szczegółowo. Dobrze. Więc tak. W kolejności. Co mamy ustalić w pierwszym rzędzie? Słucham?
Autor i adresat.
Tak. Mamy ustalić autora i adresatów.
Oś listu.
Przesłanie listu.
Słowa klucz.
Temat listu.
Cel, nie wiem, czy to to samo, co przesłanie, czy...
Cel napisania listu. Cel studium w ogóle jaki jest? Po co my to studiujemy? I sobie powiemy też o tym, o czym mówi każdy rozdział. Zobaczymy sobie myśl przewodnią. I to będzie wszystko z obserwacji ogólnej. Te słowa kluczowe też sobie tam ustalimy. Także po kolei, słuchajcie, sobie ustalimy i tak się zastanawiam. Jak to zrobić? Dobrze, przeczytajmy sobie rozdział pierwszy. Przeczytajmy sobie najpierw rozdział pierwszy i będziemy pomalutku notować. Kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Ja.
No, a może ktoś jeszcze chce?
Ja chciałam,
ale... Proszę, proszę.
Dobra, czytaj pierwszy. Wszyscy będą chętni, to jeszcze mamy 5 rozdziałów. Dobra, czytaj, Robert, no.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dane. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, poszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat.
Zachować.
Nieskażonym przez świat.
Dobrze. Czytaliście ten list teraz w domu? Co was uderza w tym liście, jeżeli chodzi o formę?
Stanowczość. Dla mnie jest ona trochę inna niż na przykład to listy Jana, tak? Jest troszeczkę inaczej pisane.
Dużo poleceń. Chodzi mi o formę, nie tyle o treść, o to, co zawiera list, ale o formę listu. Jaki?
Jakaś podpowiedź?
Nie. No.
Jest taki bezpośredni.
Taki bardzo...
No jaki?
Słowa pracuje.
Wychowawczy, tak?
Nie. Przesłanie takie.
No. Kto jest autorem?
Jakub.
Słucha Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Adresaci?
12 pokoleń, które są w rozproszeniu.
Tak. Czyli autorem jest Jakub, a adresatami są Żydzi żyjący w rozproszeniu. Wierzący Żydzi żyjący w rozproszeniu. Dobrze, i teraz jaki to jest Jakub, a jaki nie jest, bo Jakubów w Biblii jest co najmniej trzech, których można pod to podciągnąć i spotkacie się z różnymi zdaniami na temat autorstwa listu Jakuba. Usłyszycie, że napisał to brat pański Jakub i możecie również przeczytać, że napisał to Jakub... Apostoł Jakub. Jakub, syn Alfeusza. Dlaczego nie Jakub, syn Zebedeusza? Zobaczmy sobie. Tak, kto studiował, to już wie. Natomiast zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie 12:2. Dzieje Apostolskie 12:2. Mamy tam fragment, który mówi nam o Jakubie, bracie Jana. Dobrze, 12:2.
Tymczasem król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła i zabił mieczem Jakuba, brata Jana.
Czyli ten apostoł nam odpada.
Dość.
Dlatego, że to jest 12 pokoleń, które żyją już w rozproszeniu. Czyli mamy do czynienia po rozproszeniu Żydów z Jerozolimy. Więc list się datuje gdzieś na czas 50-60 rok. Trudno dokładnie powiedzieć kiedy, ale mniej więcej na ten czas. Więc Jakub, syn Zebedeusza, nam odpada, bo już nie żył. więc on nie mógł tego listu napisać. Mamy dwóch Jakubów. Pierwszego Jakuba mamy w Galacjan 1:19. Będę robił tak po kolei, bo o nim jest niewiele. Galacjan, pierwszy rozdział. Galacjan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział. 19 werset, może wcześniej. Co tam tak głośno? Tam żeby tak ciszej.
O, od 18?
Nie, 19, pierwszy rozdział, 18-19 werset.
Potem, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana.
Więc widzimy, ten fragment wspomina o Jakubie, bracie pańskim. Ktoś miał na imię Jakub. I to jest jedno miejsce, które o nim wspomina. I tu wyraźnie jest napisane, że to jest brat pański. Więc on też był w Jerozolimie. Natomiast jest jeszcze mowa w Biblii o Jakubie, synu Alfeusza, o apostole, którego powołał Pan Jezus. I oczywiście w Ewangeliach, zobaczmy sobie akurat Ewangelię Marka, może do tego przykładu, 3:18. Ewangelia Marka 3:18. Tu są wymienieni apostołowie. Od 16 wszyscy apostołowie. I w 18 mamy Jakuba, syna Alfeusza, Jakuba Alfeuszowego. To sobie rozważaliśmy przy okazji Ewangelii Mateusza, więc nie będziemy się dublować. Ale wiemy, że był Jakub Alfeuszowy i on był jednym z apostołów, tych, których powołał osobiście Jezus. Zgadza się? I teraz mamy również w Dziejach Apostolskich opisaną historię, kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, żeby rozwiązać sprawę obrzezania pogan. To są Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. I w 13 wersecie, kiedy Piotr skończył mówić, zaczyna mówić Jakub. Wstaje Jakub i mówi: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Tak? I ten Jakub przemawia. I teraz pytanie, który to jest Jakub, tak? Bo tutaj nie jest napisane, który to jest Jakub, ale ten Jakub wstaje po Piotrze. Paweł przybył, z tego co pamiętamy, przypominam wam, Paweł przybył do Jerozolimy, żeby się spotkać przede wszystkim z apostołami i starszymi, ale jemu najbardziej zależało na tym, żeby spotkać się z apostołami, z filarami, żeby oni jak gdyby rozstrzygnęli spór, bo chodziło o to, żeby decyzja, którą podejmą w Jerozolimie, była bezdyskusyjna, żeby żeby nie było problemu, żeby raz na zawsze problem obrzezania pogan zamknąć. I chodziło o to, żeby się spotkać z filarami. Nie z jakimiś kolejnymi starszymi, z którymi będzie dyskusja, ale z apostołami po prostu i tyle. Dlatego, że oni zamykali temat. I kiedy czytamy w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, zobaczcie jeszcze 21 rozdział, 18 werset, to tam się znowu pojawia Jakub. Kiedy Paweł przybywa jako więzień już do... Nie, jeszcze nie więzień. Przybywa do Jerozolimy na święto Paschy. i tam go wtedy aresztują później, to zobaczcie, z kim się też spotyka od 16 do 18 wersetu.
Szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas z radością. Nazajutrz Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi.
Paweł poszedł do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. Więc tam główną osobą, głównym takim byśmy powiedzieli biskupem, tak, w Jerozolimie był Jakub. Teraz który Jakub? Otwieramy sobie list do Galacjan. Jeszcze raz, drugi rozdział, 9 werset. Kiedy się skończyło? No, też przypominam historię, bo myśmy to rozważali. To już teraz gdyby nie ma czasu, żeby to udowadniać. To już my wiemy. Kiedy się skończyła rozmowa na temat obrzezania pogan, czy obrzyzywać, czy nie, wiemy, że były ustalenia. Apostołowie i starsi ustalili, napisali list i ten list pojechał do wierzących, żeby ich uspokoić. I sprawa została rozstrzygnięta. Teraz Paweł również o tym wydarzeniu wspomina w liście do Galacjan. Bo w drugim rozdziale, po tym jak on już spotkał Jakuba, brata pańskiego, w drugim rozdziale listu do Galacjan mówi, że po 14 latach udał się ponownie do Jerozolimy. Wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą Tytusa, udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, aby czasem się nie okazało, czy nie biegnę na próżno. I to jest historia, kiedy Paweł przyszedł sprawę obrzezania pogan rozwiązać. I zauważcie, że kiedy czytamy te wydarzenia, to zobaczmy, co jest napisane od wersetu 7. Od 6 nawet.
A co do cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia. Bóg bowiem nie ma względu na osobę. Ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. Wręcz przeciwnie. Gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.
Jeśli popatrzymy na Ewangelię, które zostały napisane, to filarami, na których wzrasta cały Kościół, są apostołowie, których powołał Pan Jezus. To są ci, których Bóg mu dał i którzy z nim wytrwali. I teraz im zostało powierzone słowo i oni mieli je przekazywać dalej. Dlatego jak czytamy w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, to wierzący, budowla zbudowana jest na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Więc jeśli filarem miałby być brat Jezusa, to mielibyśmy problem, ponieważ on nie był z jednym z apostołów powołanych przez Pana Jezusa. Nie jemu została przekazana Ewangelia, tak jak Pan Jezus mówi, idźcie, chrzcicie wszystkie narody, tak? Nauczajcie ich. To zostało przekazane apostołom. A oni, jak czytamy list do Tymoteusza, przekazywali to dalej. Więc mielibyśmy problem, ponieważ wśród apostołów znalazłaby się jedna osoba, która swoje apostolstwo czerpie nie z tego, że został powołany przez Pana Jezusa, a dlatego, że jest z jego cielesnej rodziny. Natomiast Biblia nigdzie tego w taki sposób nie ujmuje. Tylko zawsze kładzie nacisk na apostołów. Tych, których powołał Pan Jezus. Więc oczywiście są dwie opcje. Natomiast jeśli weźmiemy wszystkie fragmenty, które mówią o Jakubie, który jest filarem, o Jakubie, który jest razem z Janem i Piotrem uznanym, tak, który był tym, który zarządzał w Jerozolimie, to więcej wskazuje na to, że był to apostoł Jakub niż brat pański. Oczywiście nie można jednoznacznie tego stwierdzić, autorytatywnie. Z tym, że tu się powtarza ta sama historia, która się powtarza przy liście Judy, że jeśli mielibyśmy nauczanie Nowego Testamentu, na którym się buduje Kościół, mielibyśmy problem w postaci dwóch listów, które nie napisali apostołowie. Ci, których Bóg powołał do tego i którym przekazał naukę i którzy na początku w Jerozolimie tylko oni zajmowali się nauczaniem. Mielibyśmy problem, ponieważ mielibyśmy dwie osoby, które nie łapią się w tym fundamencie apostołów i proroków. Więc moim zdaniem, jeżeli Biblia pozwala na wskazanie, że apostołowie są autorami tych listów, czy listu Jakuba, czy listu Judy, to ja osobiście przychylam się bardziej do apostolskiego, jak gdyby, autorstwa, niż osób, które współpracowały z apostołami. Bo nie mówimy o dziejach apostolskich, nie mówimy o życiorysie Pana Jezusa, mówimy o nauczaniu apostolskim, o doktrynach, o fundamencie wiary, na której się buduje Kościół. Więc oczywiście są argumenty na to, że to jest brat pański. Natomiast więcej wskazuje na to, że był to apostoł Jakub.
Ten Jakub syn Alfeusza,
tak? Tak. Dlatego, że wtedy nie mamy problemu z tym, że nauczanie apostolskie nie w całości jest nauczaniem apostolskim. O. Natomiast w tym wypadku takiego problemu nie mamy. Więc gdyby to było oczywiste, że to któryś z nich, nie byłoby dwóch szkół. Prawda? Nikt by się nie kłócił, nikt by nie dyskutował, tak? Byłoby wykazane czarno na białym. A skoro są dwie opcje, to na którą się trzeba zdecydować. I ja już kiedyś przyjąłem właśnie taką zasadę, że jeśli mam możliwość, to bliżej mi do takiej interpretacji, niż do interpretacji, która rodzi kolejne pytania, na które nie bardzo mam odpowiedź.
To żydowski ten
jak do tego podejść?
Podaje właśnie, że to brat, nie?
Słucham?
Żydowski ten komentarz podaje...
Tak, no bo żydowski komentarz napisał człowiek jakiś, tak? I on ma jakiś pogląd na ten temat. Natomiast poglądów jest dwa. Ja wam przedstawiłem oba, ale z racji tego, że jestem za tym, że jest to Jakub apostoł, no taką wam informację przekazuję. Nie zostawiam was, myślcie sobie, co chcecie. Nie. Tak rozumiem, tak przekazałem, natomiast każdy z was musi rozważyć, do czego mu bliżej. Abstrahując od tego, jest to osoba, która pisze z natchnienia Bożego, bo mamy Słowo Boże.
Jeszcze tu jedna uwaga ciekawa, że sprawę jakby jeszcze utrudnia trochę to, że to, co mówiliśmy właśnie, gdy też przy Mateuszu patrzyliśmy na te życiorysy, że było, Jezus miał czterech braci, tak? I wśród nich był właśnie Jakub i Juda. I Jakub, syn Alfeusza, miał też brata Judę. Judasza, tak? Jest w Ewangelii Łukasza też wymieniony Judasz, brat Jakuba. Czyli tak. Mamy dwie te same, jak gdyby, pary o takich samych imionach, tak. Braci. Tak? I tutaj. Bo list Judy nam tu podpowiada, tak? Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Tylko też nie wskazuje, którego jakby Jakuba, nie? Tak. Więc jeżeli się przyjmuje opcję, to co Darek mówi, ona jest chyba lepsza do przyjęcia, tak mi się wydaje, to, to wtedy konsekwentnie mówimy, że tu list Judy napisał Juda apostoł, brat Jakuba apostoła.
Tak.
I wtedy jakby
są
tu...
jakieś argumenty.
Tak. Bo też wtedy pamiętam, że ja się nad tym mocno zastanawiałem i też to, co dzisiaj mówimy, to też jakby ten argument właśnie, że na fundamencie apostołów i proroków, że skoro, dlaczego mielibyśmy, jakby czy są jakieś dowody, że to nie napisali apostołowie? Nie ma takich dowodów, to dlaczego tego nie przyjąć? Czy są dowody wprost, które mówią, że to jest inny Jakub i inny Juda? Nie wiem, bracie pańscy, też nie ma tych dowodów. Więc bezpieczniej jest przyjąć, że są to apostołowie. Chociaż i o tych w ogóle wszystkich jakby czterech postaciach za dużo w Biblii jakby nie ma informacji, tyle co o Piotrze, Janie i tak dalej, no ale myślę, do którejś bardziej trzeba się przychylić chyba.
Tak, no jest jeszcze taki argument, który mówi, że tam, gdzie był apostoł Piotr czy Paweł, to jest napisane apostoł Jezusa Chrystusa. Tak. Tutaj mamy sługa Jezusa Chrystusa, tak?
No, ale
sługa.
Wiemy, że to nie zawsze.
No tak, tylko że jak gdyby jest to argument, który no, nie jest przekonywujący, nie jest argumentem takim, wiecie, mocnym, koronnym argumentem, którego nie można odrzucić. Dlatego, że jeżeli weźmiemy listy Jana, to Jan się nie nazywa bezpośrednio apostołem. Starszy, ten, który dotykał słowa żywota, i teraz bądź mądry.
No,
słowo żywota, co? Tylko 12 dotykało słowa żywota?
Odrzucić, nie? Że...
Wielu dotykało słowa żywota, chodzili z Jezusem, dotykali go, trzymali go, byli dotykani. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Tak? Natomiast moim zdaniem, jeżeli wśród apostołów są osoby o tych imionach, to bliżej mi do stwierdzenia, że to są apostołowie, niż że to są inne osoby, które się nawróciły po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
No i wtedy wszystkie listy mamy autorstwa apostolskiego.
Dokładnie.
Pozostają nam tylko Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie, które, tak jak powiedziałeś, są pewnym życiorysem, opisem, tak? A nie stricte.
Tak.
My czerpiemy też z tego naukę oczywiście, ale nie są stricte tym apostolskim.
I jeżeli sobie popatrzycie na apokryfy Nowego Testamentu, nie mówię o jakichś tam takich dziwalongach typu Ewangelia Judasza, nie. Ja mówię o naukach ojców Kościoła, czyli nie wiem, Didache, list Barnaby, list Klemensa, tak? Jeżeli na to popatrzycie, to zauważcie, że tam pojawiają się uczniowie uczniów. Tam się pojawiają ci, którzy się nawrócili później, tak? Ale to nie są apostołowie. I podział Biblii, kiedy następowało jak gdyby ustalanie tak zwanego kanonu, to zasadą było to, że bezdyskusyjne były listy apostolskie. To listy, których nikt nie podważał, że to są apostołowie, zostały przyjęte. Reszta, jedni przyjmowali, drudzy nie. Ci nad tym dyskutowali, ci nad tym. W końcu te listy odstawiono na bok. Natomiast przyjęto te listy, które bezsprzecznie dla pierwszego kościoła były autorstwa apostołów. Więc w pierwszym wieku nikt nie dyskutował, że to jest Jakub, syn, brat Pana Jezusa. To był apostoł. Apostoł, święty Jakub apostoł. Dlatego nawet tutaj macie, że apostoł, tak? Ale po prostu, tak samo Jakub. Nikt nie kwestionował, że to jest apostoł Jakub. Nikt nie kwestionował, że objawienie jest Jana. Jana apostoła. Na początku nie było takiej dyskusji. Zbory to przyjmowały. Oczywiście były dyskusje, w ogóle zawsze były, bo zawsze gdzieś tam było posiane ziarno niepewności, ziarno niezgody. Natomiast przyjęto te pisma, które bezsprzecznie przez wszystkich były uznawane. Nikt nie kwestionował ich. Tak mniej więcej wyglądała historia, tak przynajmniej opisują to książki historyczne, jak to się działo, tak, że tam nie na, bo to różnie też o tym mówią, ale wierzymy, że Bóg tym wszystkim prowadził. Także to też jest bardzo ważne, że w apokryfach nie ma czegoś takiego, że list Piotra, który jest wątpliwy. Nie ma. Oczywiście pojawiają się jakieś dziwolągi, ale nie o nich mówimy. Mówimy o tych, które takie są generalnie, jak to mówimy, uznane apokryfy, tak? Bo krążą. Kilka z nich jest pewnie znanych również i dla was. Na przykład, nie wiem, Didache. Tak? Jest taki apokryf, który jest też dość często cytowany przez wierzących, ale absolutnie nie należy go brać jako prawdę objawioną, bo zawiera błędy. Niebiblijne nauki, prawda? Ale jest coś takiego. Także jeżeli mamy mówić o autorstwie, podsumujmy sobie, są dwie możliwości, dwie jak gdyby wersje, że napisał to apostoł Jakub, czyli syn Alfeusza. Druga, że napisał to Jakub, brat pański. Są dwie wersje. Z tym, że bliższa Słowu Bożemu i bliższa całości historii pierwszego Kościoła, czyli począwszy od dziejów, począwszy od Ewangelii, skończywszy na objawieniu, patrząc na całokształt działania apostołów i rozszerzania się Ewangelii, apostołowie byli tymi, którzy przekazali naukę. Więc jeżeli nie ma jednoznacznie stwierdzone, że to nie ten Jakub, zdrowo jest przyjąć, że to są apostołowie, że to jest apostoł Jakub. Dlatego, że od nich się rozchodziła nauka apostolska. I wszyscy, którzy ją przyjmowali, przekazywali ją dalej, ale nikt przed nimi nie był. To nie brat pański wstał w dniu Pięćdziesiątnicy, a Piotr. I dwunastu. Nikt tam o bracie pańskim nie ma mowy. Że on wstał też i tam był wśród nich. Nie, może i tam był, bo Maria też tam była, ale ona nie wstała. Ona nie jest wymieniona wśród tych, którzy wstali z Piotrem. I to jest bardzo ważne. Nie wybrano na dwunastego brata pańskiego Jakuba, tylko tych, którzy chodzili z Panem, a oni najwyraźniej nie chodzili. Bo list Ewangelia Jana mówi, że nie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem.
Tam chodzili od samego początku. No?
Tak. Także to są takie fragmenty, które jak gdyby pokazują, że to mało prawdopodobne jest. No. I rodzi problemy innego typu. No. To znaczy, co my z tym listem zrobimy? Czy tak jak, nie wiem, bo o uczynkach to tak jak Luther powiemy, że to Jakubik napisał, że to taka gorsza Biblia, że to nie warto do kanonu brać, tak? Bo coś tam, czy uznamy, że to jest Słowo Boże napisane przez apostoła pod natchnieniem Ducha Świętego i nie dyskutujemy, tylko staramy się zrozumieć, prawda? To jest też bardzo ważne.
Co absolutnie nie wyklucza tego, że bracia Jezusa też się nawrócili i Jakub gdzieś tam jak najbardziej...
Biblia go wymienia.
Nie przez przypadek wymienia go.
Biblia,
prawda?
Go wymienia.
I to dobrze świadczy o braciach, że się nawrócili, bo na początku mieli przecież z tym olbrzymi problem. Ale to nie od razu oznacza, że oni zostali tutaj wyniesieni, szczególnie tak, ten Jakub i Juda, do tych, którzy... Przez nich Bóg podał te listy, tak? To wcale to nie musi oznaczać.
Dobra, czyli żeby nie przedłużać, słuchajcie, trochę to długo trwa wszystko, no ale to zawsze na początku tak jest. Kamil ma pytanie, okej, piszemy Kamil pytanie, ja idę dalej. Czyli żyjący Żydzi w rozproszeniu. Dlaczego nie może być w 8 rozdziale mamy o rozproszeniu, w 12 mamy o śmierci Jakuba? Dlaczego autorem listu nie może być Jakub, brat Jana? Czy to nie jest chronologiczne? Oczywiście. Natomiast wszystko można wcisnąć tam, nie wiem, w rok, dwa, trzy. Natomiast
mało prawdopodobne,
bo ci ludzie szli i nie zdążyli się jeszcze pokłócić. Oni szli Słowo Boże rozpowiadali, a nie darli się między sobą i łupili jeden drugiego. Żeby kogoś złupić na pieniądze, to trzeba najpierw mieć ziemię. A żeby mieć ziemię, to trzeba po rozproszeniu trochę się urządzić tam, gdzie się jest.
One już są w rozproszeniu.
Więc, a już są w rozproszeniu, więc oczywiście można to wszystko zrobić, natomiast trzeba by było w Dziejach Apostolskich znaleźć, że oni na początku jak szli, to już ze sobą się nienawidzili, zabijali brat brata. W sposób przenośny oczywiście, natomiast też trzeba by było tutaj jednak spojrzeć na to, że ten czas trochę dłuższy minął, a jeśli minął dłuższy, to jest mało prawdopodobne, żeby Jakub, brat Jana, pisał ten list, bo jednak on dość szybko, jako jeden z pierwszych, chyba nawet pierwszy apostoł, który zginął śmiercią męczeńską, z tych 12. Także moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, ponieważ zbyt krótki czas minął od rozproszenia do prześladowań, w których zginął Jakub. To był krótki czas, to nie było kilkanaście czy nawet 20 lat, a mniej więcej tak jest datowany ten list. Oczywiście też to jest sprawa umowna, ale mniej więcej na ten czas, więc to byłby za krótki czas, Kamil. Tak uważam. Okej. Słuchajcie, w każdym...
No i na pewno to też ważne, że gdy już Jakuba z brata Jana ścięto, tak, to potem ten Jakub kolejny nam się jak gdyby pojawia. No, chociażby w tym fragmencie Dziejach Apostolskich,
tak,
gdzie wstaje po Piotrze. Tak? I teraz pytanie, który to jest Jakub. Tak? No, przyjmujemy, że jak najbardziej może to być apostoł Jakub, a nie Jakub, brat pański.
Bo do niego bardziej pracuje filar niż do brata pańskiego.
Bo to nie jest napisane. I to już jest po ścięciu Jana, więc...
Po ścięciu
Jakuba, brata Jana. Mhm. Więc teoretycznie mogłoby być to możliwe, ale chyba z treści listu Jakuba nam wyjdzie, że troszeczkę za mało czasu by było na napisanie takiego listu z taką treścią przez Jakuba, brata
tak,
Jana.
Tak, no przede wszystkim trzeba znać już zagadnienia, problemy, które tam są. To było bardzo świeżutkie wszystko. Oni szli, oni jeszcze się nie urządzali, oni po prostu szli, rozpierzchli się i musieli się urządzić w nowych miejscach. Oczywiście można stwierdzić, że już wtedy diaspora była, tak, że Żydzi mieszkali po różnych miejscach, że wcale nie musi o nich chodzić wcale, tylko o tamtych. No tak, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że do nich jeszcze wtedy Ewangelia nie dotarła. Więc trudno mówić o wierzących Żydach żyjących w rozproszeniu, skoro jeszcze do nich Ewangelia nie dotarła, bo ona dopiero jest w Jerozolimie. A kolejność jest Jerozolima, tak, Judea, Samaria i reszta. Więc do nich jeszcze nie dotarła Ewangelia. Chyba że do tych, którzy wtedy byli na święcie. Więc jak gdyby to też takie trochę sztuczne wszystko by było. Więc jeżeli przyjmiemy, że jednak minęło trochę czasu, to wszystko bardziej to w taki naturalny sposób się odbyło, że oni się rozproszyli, wierzący już uwierzyli, czyli mamy do czynienia z czasem, w którym już Ewangelia jest, rozprzestrzeniła się już i są wierzący, którzy już zdążyli pogwałcić zasady tej Ewangelii, tak? Zdążyli już, więc no musi troszkę czasu minąć, to nie może być świeżutkie. Dobra, słuchajcie, w takim razie mamy autora, mamy adresatów. Czytaliśmy pierwszy rozdział i chciałbym, żebyśmy... Oczywiście możemy czytać cały list, żeby szukać tego celu, tylko że wydaje mi się, że to będzie takie, no, za dużo informacji i tak tego nie ogarniecie. To na spokojnie. Chciałem, żebyśmy sobie omówili pierwszy rozdział, a kiedy będziemy je omawiać, to na następne spotkanie sobie spróbujemy ten cel listu i to wszystko omówić, sobie znajdziecie. Natomiast omawiamy w tej chwili kolejność listów, rozdziałów, zobaczymy sobie, o czym one są. Więc mamy pierwszy rozdział, słuchajcie, bardzo, bardzo ładny rozdział, bardzo, bardzo taki, no, bogaty. I on w pewien sposób, zauważcie, jest podzielony, jak wszystko, jak każdy list, tak? Mamy tu pewien podział. Natomiast główna myśl jest zawarta w całości, w pewnym sensie. Więc zobaczcie, jak mamy tutaj podzielony ten rozdział, ten fragment.
Do ósmego,
tak? Czyli o czym mamy ten fragment?
Trwałości doświadczenia.
Mamy co tutaj? Mamy doświadczenia. Co jeszcze mamy?
Próby
mamy. Doświadczenia, próby, tak? Co jeszcze mamy?
Prośba o mądrość.
Mądrość mamy w tym fragmencie. A ja proponuję, żebyście tak zahaczyli o ten 12. No, niby jest to nic o czymś innym, ale generalnie można podciągnąć, że jest to tym samym. Mamy o doświadczeniach, o mądrości, no bo jeżeli ktoś ma się z czegoś nie chlubić, to potrzebuje o tym wiedzieć, więc w pewnym sensie mamy mądrość, tak? Tak jak ubogi niech się chlubi ze swojego wywyższenia, tak? Żeby człowiek był mądry, żeby nie martwił się tym, czym się martwić nie powinien, tak? A nie chlubił się tym czym też nie powinien się chlubić. Więc zobaczcie, mamy o doświadczeniach, mamy o mądrości i o czym jeszcze mamy?
O wytrwałości i o tym, że Bóg obiecał.
Czyli o czym jeszcze mamy? No mamy o doświadczeniach, o mądrości, tak? Okej, o wierze, tak? O czym jeszcze mamy?
Że ten, no, który... na koniec nagrody.
Tak. Gdzie mamy w tym fragmencie?
To zostanie wypróbowane, trzeba to robić.
Tak, czyli mamy o doświadczeniach, mądrości i nagrodzie. Tak. O wierze też mamy, ale mamy o doświadczeniach, mądrości i nagrodzie. W wierze. W wierze. Tak? O doświadczeniach, mądrości i nagrodzie. I tu są omówione doświadczenia. Mądrość, żeby dobrze do tego podejść. O postawie z wiarą, tak? No i o nagrodzie, która jest obiecana. No i teraz sobie można ten fragment na studium dokładnie omówić, tak? Ale już wiemy, o czym mówić, o doświadczeniach, mądrości, nagrodzie i wierze. Kolejny fragment tego rozdziału, zobaczcie, jakbyście podzielili, o czym on mówi. Mamy fragment tutaj.
O grzechu.
A dokładniej?
O pożądliwości.
O pożądliwości, czyli o pokusach, tak?
Tak, tak.
I następny fragment o czym mówi, zobaczcie. Do którego mówi o pokusach? Od którego do którego?
13 do 18.
No, a gdzie w 18 mówi o pokusach?
Do 17 może.
Do 16. 13, 16 mówi o pokusach, tak? Mhm.
Tak?
A kolejny fragment o kim mówi? O czym? Z kim są związane pokusy?
Z wierzącym. Z diabłem. Tak?
Tak? Naprawdę?
Nie.
Nie, z Bogiem. 13 werset co mówi? Niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi jestem kuszony przez Boga. Nie mówi, niech nie mówi, że jestem kuszony przez diabła, tylko przez Boga jestem kuszony. Czyli mamy o pokusach i jak połączymy 13 do 18, to mamy o pokusach i o kim jeszcze?
O Bogu.
Bo mamy w 13 o Bogu, zobaczcie, i mamy w 17, 18 o Bogu, tak? Czyli teraz tak. Chcemy sobie omówić ten fragment, to musimy zobaczyć, jaka jest zależność między Bogiem a pokusami. Czy jest? Tak? I sobie omawiamy to. Ale możemy sobie z błędu wyjść, rozważając ten fragment. Ale, bo on jest o pokusach i o Bogu. I teraz, co to ma ze sobą wspólnego? Znacie te nauki, tak? Że tylko diabeł. Tylko diabeł, tak?
Kusi.
Tak? Do złego tylko diabeł kusi. Ale w ogóle przychodzą doświadczenia i próby i teraz ktoś powie, o, ktoś zachorował. To niemożliwe, żeby od Boga było. Bo on nie rozumie, tak, pewnych rzeczy. Bo do złego Bóg nie kusi. A to jest bardzo ważne, że to słowo pokusa jest użyte w wielu miejscach. I w pozytywnym, i w negatywnym tego słowa znaczeniu. I te same słowo jest użyte, więc to jest też bardzo ważne. Więc mamy tutaj o czym ten fragment? O pokusach i o Bogu. Czyli mamy o doświadczeniach, mądrości, nagrodzie w wierze i o pokusach i o Bogu. Kolejny fragment, który mówi. I teraz ten, który mówi, zobaczcie, ten fragment, który mówi o pokusach i o Bogu, w jakim kontekście mówi o tym? W jakim kontekście? Zobaczcie, co pierwszy fragment mówi.
Nie może być kuszony, nikomu kusić.
Tak, ale mi chodzi o pierwszy fragment, który omówiliśmy. Tam, gdzie jest o doświadczeniach, mądrości i nagrodzie.
W kontekście tego, że te pokusy mogą wpłynąć na to wytrwanie.
W kontekście prób.
W kontekście prób. Bardzo dobrze. Doświadczenia. Zaczęliśmy rozdział od doświadczeń. I kontynuujemy rozdział z doświadczeniami, tak? Można być kuszonym?
Można.
I teraz trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Dokładnie. Więc dalej mamy kontynuację prób, doświadczeń.
Wtedy nie trzeba mówić, że jesteś kuszony przez Boga.
Tak, to już jak gdyby dokładna analiza, ale popatrzcie właśnie też, żeby mieć mądrość w doświadczeniu. Kiedy spotyka mnie doświadczenie, muszę mieć mądrość, muszę mieć wiarę, tak?
Żeby przejść te doświadczenia.
Tak, żeby je przejść. I żeby zachować społeczność z Bogiem. Więc cały czas mamy doświadczenia, czyli życie, czyny, coś się dzieje, wiara, i czyny związane z tą wiarą, bo ja wierzę, ale ja muszę mądrze postępować, czyli nikt za mnie nic nie zrobi. Prawda? I to jest ta myśl przewodnia, zobaczcie. Jak się zachować w próbie? Jak wytrwać w wierze? No bo pisze, że jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi z wiarą. Dlaczego? No bo jeżeli przychodzi próba, to mogę ją przejść albo nie. Prawda? A nagroda jest dla tych, którzy wytrwają w próbach. Więc popatrzcie dalej. Kontynuacja jest tego rozdziału. Co dalej mamy? O czym dalej mamy jest? Zobaczcie. Jak można podejść do zrozumienia, do postępowania? W jaki sposób? Zobaczcie. Kolejna, jak gdyby kontynuacja myśli, zobaczcie, jest. Dalej co mamy? O czym mamy dalej? Od 19. Co tam mamy? Zobaczcie. Do końca prawie. Od 19.
No wskazówki, jak mieć tą mądrość i jak postępować, a jak nie
postępować. Wykonawcami.
No.
Mamy być wykonawcami słowa.
No. Więc ten fragment o kim mówi?
O naszym postępowaniu.
Tu nie ma Werci.
Tak.
Tu nie pisze Wercio. To będzie później w zastosowaniu.
Jest.
O kim tu jest mowa, zobaczcie. Najprościej jak się da.
No.
Dobrze, ale zobaczcie, no. 22, 23 werset, 24. O kim tu jest mowa? Jakbyśmy podzielili tych ludzi z tego fragmentu?
Na słuchaczy i wykonawców.
Na słuchaczy
i wykonawców.
Czyli te wszystkie rzeczy, które są wcześniej, tak? Można do nich podejść teoretycznie
i
praktycznie. Tak? No bo ty wiesz, co zrobić. Przeczytałeś, wiesz, masz mądrość, co z tym zrobisz. Czyli na słuchaczy i na wykonawców. Czyli mamy tutaj o słuchaczach i wykonawcach słowa. Czyli dalej mamy o czym? Wykonawca to co? Z czym się wiąże wykonawca?
Z posłuszeństwem.
Z uczynkami. A słuchacz? Z nieposłuszeństwem. To też są pewne uczynki, tylko odwrotnie. Czyli mamy o słuchaczach i wykonawcach. A kończy się rozdział czym? Jak byście zatytułowali 26, 27 werset?
Pobożność.
O prawdziwej pobożności. A prawdziwa pobożność, jeżeli ktoś jest taki, to o czym możemy, to jak możemy go nazwać w sensie wiary, uczynków? Wykonawca. Wykonawca słowa. I jak na niego spojrzymy, na taką osobę, jeżeli przeczytamy werset 12?
Został wypróbowany i tak. Wytrwał.
Jeżeli tak będziesz żył, jeżeli wytrwasz, to co? Będziesz zwycięzcą. No tak mówi Jakub, nie? Więc popatrzcie. Mamy tutaj o doświadczeniach, mądrości w wierze i o obiecanej nagrodzie. Mamy o pokusach i o Bogu. Mamy o słuchaczach i wykonawcach słowa. I o prawdziwej pobożności. Więc teraz, jeżeli to połączycie, to co jest osią? Jest wiara? Bo bez wiary się nie da tego zrobić. Bo jeżeli ktoś nie ma wiary, to podobnie jest do fali morskiej. Musi mieć wiarę. Mamy wiarę i co jeszcze?
Konsekwencje
i uczynki.
I uczynki, ale uczynki z czym się wiążą? Gdzie te uczynki? Co się dzieje w naszym życiu?
Próby przechodzą.
Próby przechodzą, czyli uczynki w próbach, tak? Czyli jak byście nazwali rozdział? O tak zapytam.
Wiara wypróbowana w uczynkach.
Tak? Dobrze. Wiara wypróbowana w uczynkach. Albo wiara wypróbowana w doświadczeniu. Bo doświadczenie sprawia uczynki, prawda? Więc wiara wypróbowana w doświadczeniu. Dobrze. A co jeszcze? A jakbyście zwycięstwo do tego dołożyli? Bo mi to zwycięstwo, wiecie, tu jest ten jak gdyby taki motywator, tak? No bo po próżnicy nie ma sensu tego robić. Ale Bóg nigdy nie mówi, żeby coś robić po próżnicy. Tylko mówi, że jeżeli wytrzymasz próbę, to wieniec będziesz miał, tak? Będziesz zwycięzcą. Więc mamy wiarę w doświadczeniach, tak?
Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniu.
Super. Super. Można to jeszcze
raz powtórzyć.
Streścić krócej, łatwiej zapamiętać.
Ja mogę powtórzyć.
No, powtórz.
To co Rafał powiedział, tak? Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach.
Jeszcze raz?
Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja mam zapisane o zwycięstwie z wiarą w doświadczeniach. To jest... Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że tu jest mowa o wierze i o uczynkach. Ale o uczynkach wypróbowanych w doświadczeniach. Czyli przychodzi pokusa, i ty masz wytrwać. I zrozumienie, mądrość, z czym masz do czynienia, pomoże ci to przejść. Będziemy to omawiać później szczegółowo, ale teraz, żeby przejść próbę zwycięską, musisz mieć mądrość. Musisz wiedzieć, dlaczego to na ciebie przyszło.
Świadomość, czemu to się dzieje.
Może nie zawsze świadomość, czemu to się dzieje, ale żeby odpowiednio do tego podejść, żeby nie oskarżać Boga o nic.
Może nie temu, co się dzieje, no tylko...
Żeby nie upaść w wierze. Żeby wiedzieć, że to jest próba.
Wiem, że to się może przydarzyć. O, tak bym powiedział.
Próba. wiara w doświadczeniach. Wiara w doświadczeniach, czyli o zwycięstwie z wiarą w doświadczenia. Albo jak Rafał powiedział?
Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach.
Tak, zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach. Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach. To co z wiary, jeśli nie wytrwasz? Cóż to za wiara? Czyli o zwycięstwie. Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniu. Dobrze, słuchajcie, to czytamy rozdział drugi. Przypominam, że czytamy i patrzymy, o czym jest rozdział, tak? Co, czy coś go łączy z pierwszym rozdziałem, czy nic, czy temat się zmienia, czy jest ten sam, tak jak zawsze obserwujemy, bo zagadnienia są różne, natomiast my patrzymy, czy te zagadnienie wiąże się z tym, co już zobaczyliśmy, czyli z pokusami, próbami, tak? Wiarą, doświadczeniami, czy z uczynkami, czy nie. Patrzymy na to. Czytamy rozdział drugi. Kasia.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwróciliście oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie, ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka, to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czy to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać, brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jeden jest Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Tak bowiem ciało bez ducha jest martwe. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Okej.
Przeczytaj ósmy werset.
A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie.
Tam masz jak siebie
jak
samego?
Samego siebie.
Jak samego siebie.
Jak samego siebie.
A,
jak
no
samego
tak.
siebie.
Jak samego siebie.
Bo w głowie mamy jak siebie samego.
Aha, jak samego siebie. No.
I to, co mamy w głowie, wyprzedza nasz wzrok.
No to dwa słowa na S.
Samego siebie. Tak. Dobrze, słuchajcie. I teraz, to jest bardzo ciekawy rozdział, bo on... do obserwacji jest dobry, do wyciągania pewnych takich wniosków. Jak byście podzielili ten rozdział? Na dwie części, tak? Dokąd pierwsza część, a odkąd druga?
Do 13.
No to jak do 13, to byśmy na więcej musieli podzielić. Ale jeśli, ja proponuję, żebyście na dwa razy, na dwie podzielili. No, pomalutku. Ja, słuchajcie, to jest ostatni rozdział, który dziś zrobimy. Ja się nie chcę śpieszyć, bo ja bym chciał, żebyśmy przy tym liście trochę pomyśleli. Bo jak wy myślicie, to wy i tekst od razu patrzycie.
Do 15?
A czemu do 15, Robert?
No bo to już takie...
16.
Ja do 15, dlaczego? Bo tu jest takich praktycznych rzeczy, zaczyna mówić.
No ale to w środku.
No, kto jeszcze co proponuje? Dobrze, inaczej. O czym mówi rozdział do 13?
O robieniu różnicy między...
A co to jest te robienie różnicy?
Wyróżnianie.
Stronniczość.
No patrzcie w tekst. Co to jest robienie różnicy? Jak Paweł to, jak Jakub to nazywa? Robienie różnicy. Jak to Jakub nazywa? Dziewiąty werset. Jak Jakub to nazywa?
Popełniacie grzech.
Grzech. Czyli jest tu mowa o czym? A grzech jest czym według tego tekstu? Jak się inaczej nazywa?
Przestępstwo.
Przestępstwo czego?
Prawa.
Czyli widzicie, więc ten rozdział mówi o czym? O robieniu różnicy między osobami. Mhm. Czyli o
przestępowaniu prawa.
Czyli o przestępowaniu prawa. Mhm. Czyli szczegół, ale ogólnie mówi o przestępowaniu prawa. Dlaczego? Bo mówi tu o przestępowaniu prawa w sensie robienia różnicy między osobami. Ale za chwilę mówi o przestępowaniu prawa w jakim kontekście dalej?
Nie
udzieleniu pomocy. Też przestąpienie prawa, tak?
Tak.
Czyli jeśli mówimy o przestępowaniu prawa, to do którego momentu mamy całość? Na którym momencie się kończy?
Do
17, ok? Tak chcecie? Do 17, dobrze? No okej. Okay. Dobra, do 17. Możemy tutaj się dyskutować, czy 16, 17, ale zróbmy do 17. Czyli mamy pokazane przykłady, tak?
Tak.
Czyli mamy do czynienia z czym? Z przestępowaniem prawa i z wykonywaniem prawa, bo tu są jest taka i taka możliwość, tak? Jest jak przestąpić prawo i jak je wykonać. Względem kogo?
Innych
ludzi. Czyli mamy o przestępowaniu i wykonywaniu prawa względem innych osób. I to jest dość precyzyjnie omówione. Tak? To, co Hania mówiła o tym pierwszym wersecie, to później sobie Hanie omówimy. To generalnie to jest to samo, troszeczkę inne przełożenie. Natomiast ja tylko to sygnalizuję. Czyli mamy o przestępowaniu i wykonywaniu prawa względem innych osób. Czyli co to jest? Jakbyśmy to inaczej nazwali?
Wykonywanie?
Uczynki. Uczynki. Uczynki.
No tak.
Czyli mamy uczynki po prostu. Czyli o przestępowaniu i wykonywaniu prawa względem osób. A dalej, co mamy dalej?
Uczynki i wiara. Uczynki a wiara.
Okej, okay, ale o czym tu jest mowa? O adresatach?
Nie.
No nie. Czyli co tu jest? Co tu? O, właśnie.
Abrahama.
Przykłady Abrahama i
Czyli przykłady czego? Jakiej wiary?
Wiary połączonej z uczniami.
Czynnej.
I jeszcze jakiej? Przeczytajcie tekst.
Doskonałej.
Czy tylko o tym jest mowa? Czy tylko o tej wierze jest mowa, popartej uczynkami?
No doskonałej wierze.
A przeczytajcie jeszcze cały fragment.
No i...
Sprawiedliwość.
Tak? Czyli dobrze, jest
o wierze o... jeszcze.
Jest o wierze martwy? W którym miejscu, Kasia?
No na przykład, czy chcesz się przekonać marny człowieku, że wiara bez uczynków jest smart? A wcześniej demony także wierzą i drżą.
No, więc jest o wierze popartej uczynkami i jest o wierze nie popartej uczynkami. Demony też wierzą. Zgadza się? Czyli mamy przykład... Demon nie jest ateistą, stąd wynika, jak ja to mówię. On wie, że jest Bóg, bo Bóg ich trzyma w ciemnicy. Więc one nie muszą się zastanawiać, że Bóg jest, ale one, nie są posłuszne. Mhm. Więc mamy o przykładach żywej wiary, popartej uczynkami, i martwej wiary, która nie ma uczynków. Akurat przykładem są demony, tak? Ale i ta dyskusja, bo ktoś mówi, ten, kto ma wiarę i uczynki, powie co? Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Ktoś, kto ma wiarę i uczynki, powie, ty masz wiarę, a ja mam i uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją na podstawie uczynków. Moją wiarę widać. Tak? I przykłady, prawda, idą. Żywej wiary i martwej wiary. Czyli o czym dalej mamy, zobaczcie, ten rozdział? O czym on jest? Czy uczynki się powtarzają?
Tak, cały czas.
Tak?
Cały czas.
I o co jest rozszerzony tutaj ten temat uczynków? Mamy kontrast. Mamy kontrast posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Jak to tekst nazywa? Jaka wiara?
Żywa
i martwa. Czyli mamy o wierze jakiej? I co jeszcze? Wierze żywej i martwej w uczynkach. Czyli o tym jest ten rozdział. Czyli jeśli zobaczycie pierwszy rozdział o zwycięstwie z wiarą w doświadczeniach, czyli wiara, zwycięstwo
dzięki wierze wypróbowanej
w doświadczeniach. Dokładnie. Zwycięstwo dzięki wierze wypróbowanej w doświadczeniach. Czyli mamy wiarę, mamy posłuszeństwo, czyli dobre uczynki i zwycięstwo. I mamy tą próbę, tak? Czyli mamy postępowanie, wiarę i postępowanie w tej wierze, tak? Drugi rozdział mówi o czym? O wierze żywej, popartej uczynkami, ale też o tym, że ktoś wierzy, ale nie postępuje. W pierwszym rozdziale mamy to? Mamy ten wątek poruszony?
Tak, słuchacz. Tak.
No właśnie. Nic nowego. Mamy ten sam wątek. On się przewija również w drugim rozdziale, zauważcie. Bo tu mieliśmy słuchacza i wykonawcę. I tu mamy również słuchacza i wykonawcę. Bo mamy kogoś, kto ma wiarę, ale nie ma uczynków. A tam mamy tylko tego, co przeczytał. Ale on nic nie zrobił. Czyli... tymi innymi słowami to samo, czyli mamy ten wątek się przewija. Wiara żywa i wiara martwa. Słuchać, wykonawca i słuchać.
Dzisiaj wielu by powiedziało, że o dyskryminacji jest część tego drugiego. modne słowo, dyskryminacja.
Czyli popatrzcie, mamy dwa rozdziały i osią tych rozdziałów co jest to? To jest co? Właściwa postawa i niewłaściwa postawa. Prawda? W pierwszym rozdziale jest ona omówiona jako właściwa postawa, która prowadzi cię do zwycięstwa. Tak? W drugim rozdziale wiara, która przejawia się posłuszeństwem bądź nieposłuszeństwem. Tak? Bo wiara jest poparta uczynkami. Są uczynki, bo jeszcze będziemy sobie o tym mówić, są uczynki, ale tu chodzi o uczynki zgodne z wolą Bożą. One mają wartość, te inne są bez znaczenia, ich nie ma. Mimo, że jest coś, ale to jest bez znaczenia. One się nie liczą. Tak? One nie są przejawem właściwej postawy. I żeby ktoś nie mówił, że nie liczą się do zbawienia, bo nie o tym mówię. Tak. Nie mówię o zbawieniu z uczynku. Czyli wiara żywa i martwa. Widoczna jest w pierwszym i w drugim rozdziale?
Tak.
Chociaż w pierwszym nie jest nazwana wprost wiarą żywą i martwą, to kiedy czytamy rozdział drugi, patrzymy na rozdział pierwszy, tak, to ona zostaje zdefiniowana w tym momencie w rozdziale drugim. Ale mowa o niej jest również w rozdziale pierwszym. Czyli zwycięstwo jest tylko, kiedy masz wiarę żywą. Ale musisz być wykonawcą słowa, a nie słuchaczem. Czyli popatrzcie, kwestia żywej, martwej wiary, właściwej postawy i niewłaściwej w wierze przewija się i przez pierwszy, i przez drugi rozdział. Zgadza się? I w drugim rozdziale pojawia się jeszcze przykłady. Tak? Żeby zobrazować... Pięknie jest napisany ten list. On jest taki właśnie, chciałem powiedzieć, on jest taki wytworny, zauważcie. Taki dystyngowany. Taki, jak się go czyta, to taki...
O podniosłym.
Tak, taki o podniosłym, takim w podniosłym stylu napisany. Przykłady są podane, żeby zobrazować bardzo jasno, czytelnie, tak, taki wykład, byśmy powiedzieli. To mi się podoba właśnie, że jest przykład jest podany teraz. Zobacz, o co mi chodzi. Jeśli nie rozumiesz, o co mi chodzi z żywą i martwą wiarą, popatrz, przeczytaj te przykłady i to one obrazują, o co mi chodzi, słuchajcie. To jest bardzo fajne, bo on tłumaczy od razu. To właśnie zauważyłem w tym liście. On jest taki podniosły, taki dostojny. Charakter ma taki styl. Okej, słuchajcie, ja na dziś chciałem, żeby skończyć, ponieważ trzeciego rozdziału nie zdążymy zrobić, chyba że chcecie przeczytać i spróbować chociaż do połowy, bo mamy jeszcze chwilkę czasu, bo jest 20 po, więc jeżeli nie jest wam za późno, to przynajmniej przeczytajmy i zacznijmy, tak? Dobrze? Okej. To przeczytajmy w takim razie. Kto będzie czytał trzeci rozdział? Proszę, trzeci rozdział, tylko tak spokojnie, nie za szybko.
Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka was surowszy sąd.
Nas.
Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodze całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidło do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki. Choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorość figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kpliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Amen. Dobra, no to co? O czym tu na pierwszy rzut oka, o czym tutaj mamy? Jak byście podzielili?
Najpierw o języku.
Najpierw o języku, tak? Mhm. Okej. Okay. I jeszcze o kim?
O mądrości.
O języku, tak? O języku. Dobrze, o mądrości, ale o języku i... O jakim języku?
O kłótliwości i zazdrości.
Tak, ale o języku, dobrze. Ale kto tego języka używa?
Nauczyciela.
Również o nauczyciela, czyli o języku i nauczyciela. No i dobrze, i zobaczcie teraz, jeżeli mówimy, że to jest o języku, to w jakim kontekście jest mowa o tym języku? O posługiwaniu się tym językiem. Czyli o czym jest mowa? Jak jest mowa o języku, to o czym jest mowa?
O mowie.
O mowie, o słowach. Jak używamy języka? Język, jeśli mówimy o języku, to od razu pierwsze, co nam się nasuwa, skojarzenie. Mowa, słowa. Prawda? Jak ręce, to od razu nam się kojarzą z robieniem czegoś, tak? A język, oczy, z patrzeniem. A język, mowa, słowa, wypowiadane słowa. Od razu pierwsze skojarzenie, prawda? I o czym mówi ten fragment? O języku, tak? I o słowach. Jakich? Dobrych i złych. Czyli mamy mowę o języku i nauczycielach. W jakim kontekście? Dobrej i złej mowy. Prawda? A następny fragment o czym mówi?
O mądrości z góry i o mądrości diabelskiej.
Dobrze. O rodzajach mądrości i o czym jeszcze? Jeśli jest mowa o mądrości, to... Dokładnie. Czyli mądrość ma... Jak ją widać?
Uczynka.
W uczynku. Czyli przejawem mądrości są... Uczynki są przejawem mądrości. Czyli mamy o języku i nauczycielach. Tak? Czyli mamy dobrą i złą mowę. Czyli mamy o języku, dobrym i złym używaniu i nauczycielach. Tak. I mamy również o rodzajach mądrości i ich przejawach, bo mamy mądrość z góry i mądrość z dołu. Jedna ma uczynki i druga też. Obie mają uczynki. Ale jedna mądrość jest prawdziwa, Boża, a druga diabelska. Czyli jeśli popatrzymy na właściwe i niewłaściwe używanie języka. Jest tu słowo, chociaż raz się przeczytaliście wiara? Czy było użyte chociaż raz słowo wiara w tym rozdziale? Ja nie przypominam sobie. Nie mam zaznaczone. Ale o czym jest mowa, zobaczcie. Jeżeli mówimy o języku, właściwym zastosowaniu, właściwych słowach i niewłaściwych słowach, a potem mamy o czym? O mądrości z góry i z dołu. I pozornie, co to ma jedno z drugim wspólnego? Ale mądrość z góry używa języka?
Tak.
W taki sposób. A mądrość z dołu też używa języka. W taki sposób. Można się kłócić językiem i błogosławić. Z jednych ust może wyjść to, a z innych to. Nie może być i to, i to. Tak? Więc mamy mowę mądrą i mowę, byśmy powiedzieli, głupią. Czyli mamy mowę, która jest wynikiem mądrości Bożej i mowę, która jest wynikiem mądrości diabelskiej. Czyli mamy co? Jeżeli popatrzymy na list, to mamy co? No, mamy tutaj tak. Czysta, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, bezstronna, nieobłudna. Tu mamy zmysłowa, diabelska, zazdrość, kłótliwość, niepokój, wszelki zły. Mamy uczynki?
Tak.
Więc mamy uczynki, tak? Które są przejawem takiej mądrości i takiej mądrości. A z tym się wiążą słowa. Tak? Czyli jeżeli połączymy mądrość, z czym możemy ją tutaj połączyć w tym rozdziale? Z czym ona się łączy, mądrość? Z czynem i mową. Czyn i mowa. Czyli mamy, o czym ten rozdział jest. O mądrości w czynie i w mowie. Ale mamy dwie mądrości, tak? Czyli o mądrości w czynie i w mowie, tak? Czyli w nawiasie możemy co sobie zapisać? Ta mądrość w czynie i w mowie. Te mądrości w czynie i w mowie. To jakimi mogą być przejawami? Jakiej wiary?
Żywej
i martwej. Żywej i martwej. Bo Jakub mówi, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. On nie mówi do obcych. On mówi do wierzących. Dlaczego? Ktoś powie, a to w ogóle Żydzi byli. No nie. Tu jest napisane w pierwszym rozdziale, że zrodził ich przez słowo prawdy. Więc nie ma mowy, że są to niewierzący. Ale to sobie będziemy mówili o adresatach, to sobie dokładnie mówimy. Ale mamy tu o mądrości w czynie i w mowie, czyli o uczynkach wiary żywej i martwej. Czyli języka możemy dobrze i źle używać. Możemy przejawiać mądrość ziemską, diabelską i mądrość Bożą. One się ze sobą
zderzają.
Nie dodają. Zderzają się ze sobą. Nie dodają się. Wykluczają się. To jest kontrast. Walka, tak?
Dobrze idzie, połowa listu za
nami. Czyli o mądrości Bożej i diabelskiej w czynie i w mowie. Tak, żeby było jaśniej. Czyli uczynki wiary żywej i martwej. Czyli popatrzcie, mieliśmy co? Robienie różnicy między osobami, tak? Niechęć do ludzi, niechęć do pomocy, tak? mieliśmy sytuację z oskarżaniem Boga, z niestosowaniem się do Słowa Bożego, tak? Tutaj mamy mowę i zachowanie spokojne bądź agresywne. Tak? Czyli popatrzcie, cały czas mamy jak gdyby wachlarz uczynków. Wachlarz uczynków. Różne rzeczy są poruszone do tej pory. Zobaczymy, co dalej. Ale mamy różne kwestie uczynków poruszone w różnych dziedzinach. I w mowie, i w czynie, i w postawie wobec Słowa Bożego, w postawie wobec ludzi takich i takich, tak? W postawie do Boga, w postawie do bogactwa, do biedy. Cały wachlarz zagadnień, w których możemy
dobrze
postępować, bądź źle. Więc mamy wiarę i uczynki cały czas. Wiara i uczynki.
Dalej nie będzie inaczej.
Wiara martwa i wiara żywa. Poparta, nie poparta uczynkami zgodnymi z wolą Bożą i poparta uczynkami, czyli widać ją. O, dobra, słuchajcie, to na dziś kończymy już. Czwarty, piąty rozdział, mam prośbę, żebyście spróbowali sami zrobić. Wiecie już mniej więcej pomysł, tak, idea tego podziału, ale zwracajcie też uwagę, czy one, jak gdyby, czy jest ten, z tej strony, z tej perspektywy, patrzcie, wiary żywej i martwej. Czy jest, czy to samo, czy po prostu tylko, jak gdyby, rodzaj się zmienia, ale dalej pozostaje to wiara żywa i martwa. Jak Bóg da, to następnym razem będziemy dalej rozważać.